Rozpoczynamy drugą godzinę wieczornego spotkania w Radiu Łódź. Iza Berkowska. Jeszcze raz dobry wieczór. A zaczniemy tę godzinę od ochrony zabytków, od projektu Porozmawiajmy o dziedzictwie. Jest z nami dr Katarzyna Szat-Babińska, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, zajmująca się historią ochrony zabytków w Polsce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z tematem ochrony zabytków docieramy do szkół. No to teraz pytanie, do jakich szkół i po co?
Tak, to jest projekt taki nowatorski, twórczy, interdyscyplinarny, który łączy ze sobą metody naukowe, badań przede wszystkim jakościowych i metody edukacji warsztatowej. Z tym projektem dotarłam do 3 szkół.
Bo taki łódzkich.
Łódzkich, tak, 3 szkół łódzkich. To jest liceum ogólnokształcące 34 imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Jest technikum TEP Edukacja w Łodzi i zespół szkół ponadpodstawowych numer 5 imienia Bolesława Chrobrego. To jest projekt, który jest realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To są stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2024 rok. Wymyśliłam sobie taki projekt, bo zajmuję się ochroną zabytków, systemem ochrony zabytków już.
No, rozmawiałyśmy między innymi kiedyś o zabytkach, które nam zniknęły.
Tak, dokładnie. I cały czas jakby drążę ten temat, badam system ochrony zabytków, jak on w ogóle działa. I tak naprawdę chcę sprawdzić, bo jakby na tym polega ten projekt. Jego głównym celem jest sprawdzenie, jak młodzież nie tyle ile wie o dziedzictwie, ale jak ono czuje to dziedzictwo, jak ono interpretuje dziedzictwo. I na tym chciałabym się skupić na tym się skupiam w tym projekcie.
Ja się zastanawiam, czy dorosłych też nie warto by spytać, bo mam wrażenie, że może tutaj wiedza też kuleje co nieco.
Kuleje co nieco. Były prowadzone badania przez Główny Urząd Statystyczny i Narodowy Instytut Dziedzictwa. Właśnie badania dotyczące wiedzy na temat ochrony dziedzictwa, na temat dziedzictwa, na temat jak społeczeństwo postrzega politykę ochrony zabytków. Z tych badań wyniknęło to, że no nie do końca ta edukacja w zakresie dziedzictwa no jest na dobrym poziomie, bo społeczeństwo nie do końca wie, czym jest dziedzictwo. Ale to były właśnie badania dotyczące dorosłych od 18 roku życia wzwyż, ale nikt nie badał młodzieży, więc ja postanowiłam tutaj wziąć sprawy w swoje ręce. I też właśnie te badania pokazuje, jak ważny jest ten projekt właśnie w kontekście tej edukacji dla dziedzictwa. Ponadto ja jeżdżę na różne konferencje naukowe, które dotyczą systemu ochrony zabytków i tam na wszystkich konferencjach wszyscy pieją, że o, trzeba edukować społeczeństwo, że to jest ważne, bo niewyedukowane społeczeństwo nie rozumie działań konserwatora, nie potrafi opiekować się zabytkiem zgodnie z ustawą i na wszystkich słyszę takie postulaty. Myślę, no nikt tego nie robi, no to...
I co z tego?
Tak, więc w Łodzi wjeżdżam ja na białym koniu i edukuję. Na razie te 3 szkoły, bo to jest pilotaż, chciałabym to poszerzyć na większą ilość szkół, zobaczymy jak.
Niekoniecznie to... zresztą pewnie tylko łódzkich, bo tu też mogą być różnice.
Tak, tak, dokładnie. Myślę, że byłyby te różnice, też dobrze byłoby je zbadać, jak to wygląda w mniejszych miejscowościach, czy na wsi, jak ten poziom...
Chociaż w regionie łódzkim, powiedzmy.
Chociaż w regionie łódzkim, chociaż tak mi się marzy, żeby zbadać całą Polskę, ale to zobaczymy.
Odważnie, odważnie.
Zobaczymy jak
łączymy to... badania z edukacją na razie, tak? Szukamy odpowiedzi na pytanie, jak młodzież szkół średnich postrzega dziedzictwo kulturowe i co o nim wie.
Tak, dokładnie. Cały projekt składa się jakby z kilku etapów. Na początku są ankiety przeprowadzane wśród młodzieży. Później...
I o co pytacie w tych ankietach?
Ankiety są podzielone na 2 części. W pierwszej części ja pytam o dziedzictwo. Przede wszystkim o tym, jak co oni myślą o dziedzictwie, jak oni interpretują dziedzictwo, jak oni definiują dziedzictwo. Albo chociaż mam taką prośbę, bo zaryzykowałam 2 pytania otwarte w tej ankiecie, co jak się okazało całkiem nieźle wyszło, bo młodzież rozpisuje się czasem, bo próbuje zdefiniować, czym jest dziedzictwo, bo jakby ta pierwsza ankieta dotyczy dziedzictwa. Tam pytam trochę o UNESCO, o zabytki UNESCO, a druga część dotyczy typowo zabytków. Mhm. Czym jest zabytek, jakie są cechy zabytku, więc te ankiety ciekawie wychodzą, a później jakby już na podstawie tych ankiet dalej prowadzę wywiady zogniskowane, grupowe z tymi klasami, które miały te ankiety, bo to jest takie poszerzenie, poszerzenie tych ankiet. I ja tam pytam o elementy dziedzictwa, o wartość, o to, co jest autentyzm według nich, autentyzm zabytku, bo o to mądre głowy wspierają się od lat, więc też chcę wiedzieć, co młodzież sądzi na ten temat. Mówimy o dewastacji zabytków, również o lokalnych zabytkach. No i potem, jak już zrobię te badania, mam te ankiety, mam te wywiady, mam informacje, co ich interesuje, jakby w którą stronę te warsztaty powinny pójść, bo później 45-minutowe warsztaty. Właśnie na podstawie tych wyników badań, tak naprawdę są takie mocno zindywidualizowane pod kątem konkretnej klasy.
I jakie wrażenia? No muszę spytać o te wrażenia z realizacji projektu. Czy jakieś takie zaskakujące historie nam się pojawiły?
Tak, pojawiły. Pierwsze takim zaskoczeniem, takim negatywnym było dla mnie brak takiej chęci ze strony szkół do przystąpienia tego projektu, ponieważ ja wysyłając informacje o projekcie, oczywiście, że to jest ministerstwa, że szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym projektem, że ja przychodzę i ja organizuję czas, idę na 45 minut, tylko dwie lekcje, bo też jestem świadoma, że napięty program jest w szkole i też nie chciałam tych godzin dużo zabierać. Wystąpiłam z propozycją, że to może być w ramach lekcji wychowawczych i historii, no bo nawiązuje to również do tematów poruszanych na lekcji
to
historii.
To jednak był opór.
Był opór, no ja myślałam, że będę po prostu wybierać, bo miałam tylko trzy szkoły zgodnie z projektem wybrać.
Że się będą zabijać.
Tak, a się okazało, że zgłosiły się dwie. I ja mówię, okej, podzwonię po tych szkołach, no i odbijałam się od ściany, albo dyrektorzy nie chcieli rozmawiać, albo twierdzili, że bez sensu, przecież potrzebowałam jakby trzy szkoły, liceum, technikum i szkołę branżową. I największy problem był ze szkołą branżową, gdzie mówili, a po co piekarzom, mechatronikom, i gdzie ja próbowałam ich powiedzieć im, i wytłumaczyć, że być może dla tych piekarzy...
No jaka odpowiedź jest dobra? No jeśli ktoś mówi, a po co piekarzowi ochrona zabytków?
Więc ja mówię, że właśnie to jest jakby grupa, na której najbardziej mi zależy, bo być może przez cały proces edukacji taki piekarz, on nie będzie miał możliwości zetknięcia się z taką tematyką. To jest dla niego szansa, żeby dowiedzieć się czegoś i dla społeczeństwa i w ogóle systemu ochrony zabytków szansa, żeby ta osoba w ogóle zauważyła i pochyliła się chociaż na te dwie godziny lekcyjne nad tą tematyką, żeby powiedzieć tej uczniowi, halo, zobacz, jest coś takiego jak dziedzictwo, jak zabytek. Mamy w Łodzi piękne zabytki. No a tutaj szkoła stawia opór i stwierdziła, że to jest w ogóle bez sensu, że może szkoda czasu, w ogóle brak takiego zaangażowania, co mnie dosyć mocno zmartwiło, że jak uczniowie mają być zaangażowani w różne projekty, kiedy już dyrekcja jest taka bardzo, bardzo na nie. Więc ten proces rekrutacji.
Może się szkoły trochę obawiają jakiejś formy oceny tutaj, że może zostanie oceniony brak wiedzy uczniów?
Być może tak, chociaż ja mówiłam, że to są oczywiście anonimowe, że to będą zbiorcze, że ja nie będę powiedzieć, w tej szkole wy nie wiecie, co to jest dziedzictwo. Nie, absolutnie. Czegoś takiego nie planowałam i też tłumaczyłam to podczas tej rozmowy, że tak to będzie wyglądać i że jakby szkoła będzie pomocna bardzo w tych badaniach później bo efektem finalnym całego projektu jest napisanie e-booka ze scenariuszami właśnie warsztatów dotyczących dziedzictwa, edukacji o dziedzictwie, o zabytkach, więc te szkoły jakby swoją kroplę dołożą do właśnie tej edukacji, kształcenia o dziedzictwie, no ale to nie przekonywało w większości reakcji. Oprócz dyrektorów tych trzech szkół, o których powiedziałam i chciałam tutaj również im bardzo podziękować za zaangażowanie w projekt i za chęć udziału w tym ważnym projekcie.
W rozwój nauki, powiedzieć.
Tak, rozwój nauki i szerzenie informacji o dziedzictwie, że to idzie w świat właśnie dzięki tym dzięki
tym
szkołom.
No to wielkie podziękowania. Jeszcze jakieś zaskoczenie było?
Tak, zaskoczyło mnie przede wszystkim młodzież, gdzie ja miałam informację od dużych nauczycieli, jak wchodziłam do szkoły czy od dyrekcji, że bym się nie spodziewała jakiegoś dużego zaangażowania, że trzeba będzie się tutaj nagimnastykować. I zawsze taka przygotowana jak bokser na ring, żeby zawalczyć o tą młodzież, o ich uwagę. A tutaj się okazywało, że oni byli naprawdę zainteresowani tematem. No, szczególnie to widziałam w liceum i w technikum. Faktycznie w szkole branżowej to musiałam się troszkę nagimnastykować, krytykować, ale bywało tak, że faktycznie gdzieś tam uczniowie siedzieli, rozmawiali między sobą, kiedy ja zaczynałam już prowadzić warsztaty. Gdzieś telefony były w użyciu i ja zaczęłam mówić. Tutaj szczególnie tematyka dewastacji zabytków budziła zainteresowanie. I ja tak mówiąc, patrzyłam na nich i oni nagle widzę, odkładają telefony, cichną rozmowy i jest cisza, jak makiem zasiał. To jest taka satysfakcja, że wow, udało się, dotarłam. I że interesuje ich to, tylko też trzeba tą tematykę ukierunkować pod ich zainteresowanie. Na przykład dla informatyków mamy warsztaty o sztuce AI, czy to jest sztuka, czy to jest nasze dziedzictwo, czy to będzie nasze dziedzictwo. Więc one są takie ukierunkowane pod to, co ich interesuje. Dlatego ja w tym pierwszym spotkaniu pytam się uczniów, co ich interesuje, a co nie, żeby potem jakoś ukierunkować te warsztaty. Miałam taką inną sytuację, że dziewczyny dwie prawie się pobiły podczas warsztatów o kwestię autentyzmu zabytku, bo jedna twierdziła, że zabytek autentyczny to jest ten, który jest zbudowany z tego historycznego materiału, że ta substancja zabytku jest istotna, a druga dziewczyna twierdziła, że to nie jest tak istotne, że najistotniejszy jest wygląd, więc może być to obiekt odbudowany i możemy go nazwać zabytkiem i to jest ważniejsze, że on wygląda tak, jak wyglądał kiedyś, a to, że jest inna materia, no to już w zasadzie nie ma takiego znaczenia. I tak walczyły na argumenty, cała klasa przypatrywała się, ja już się wystraszyłam, bo naprawdę prawie doszło do
rękoczynów. Ale to w ogóle cudowne, że młodzież potrafi walczyć na argumenty. Ja miałam wrażenie, że trochę ten problem istnieje w szkołach, że nikomu się nie chce dyskutować na przykład.
No właśnie, ja byłam pod dużym wrażeniem, że jednak ta młodzież potrafi zawalczyć i swoje zdanie bronić bardzo mocno. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty dotyczące prawa własności zabytków. Ja opowiadam na początku klasie o willi Langego, której również tutaj ostatnio opowiadałam, jak ona została zburzona i potem opowiadam, jak to się cała historia skończyła, że ten właściciel musiał odbudować tą willę. No i potem uczniowie mają się przenieść na salę sądową i jedna grupa ma przygotować mowę końcową obrońcy, druga mowę końcową prokuratora. Jest ten właściciel zabytku, który również musi przygotować list taki do społeczeństwa, dlaczego warto jednak zburzyć zabytki i stawiać nowe obiekty. No i jest jeszcze grupa, która ma wcielić się w obrońcy zabytków i mają napisać taki właśnie list otwarty do tego właściciela. I to naprawdę tak się młodzież angażuje, że ja byłam w szoku, jak oni, te mowy końcowe są tak piękne, że ja robię im potem zdjęcia tym mową końcowym i wrzucam je na Facebooka, zapraszam na Facebooka, porozmawiajmy o dziedzictwie. To jest właśnie Facebook tego projektu, gdzie jest sporo zdjęć właśnie pracy uczniów, którzy są naprawdę, mocno się angażują w
to jest bardzo dobry pomysł, bo on jest bardzo kreatywny, a przy okazji tutaj takie elementy prawa nam też wchodzą.
Tak, i powiem szczerze, że oni wyszukują takich argumentów za burzeniem zabytków i takich argumentów przeciw, gdzie ja spotykam się z tymi argumentami, wertując wyroki sądów w ramach moich badań naukowych, że oni po prostu potrafią wyciągnąć to, co wyciągają prawnicy, którzy siedzą w temacie, więc naprawdę wielkie wow i duże brawa dla uczniów, że potrafi się tak wcielić i znaleźć takie argumenty sensowne, naprawdę, bo to nie są jakieś takie odczapy, że mówią, że tu był chory psychicznie ten właściciel, dlatego wyburzył. Nie, absolutnie. Naprawdę szukają takich racjonalnych argumentów, które mogłyby jedną i drugą koncepcję, czy tego otrzymywania zabytków i tą koncepcję burzenia dla nowych obiektów jakoś uzasadnić.
Jesteśmy na półmetku tego projektu mniej więcej. Jakieś wstępne wyniki tych przeprowadzonych ankiet, wywiadów możemy już mówić?
Tak, już powoli przekopałam się przez te ankiety, bo jest ich obecnie ponad 200, a jeszcze 100 dojdzie, więc jest co robić. Więc jeśli chodzi o same ankiety, to troszkę dla mnie niepokojące są wyniki dotyczące pytania o stopień ważności dziedzictwa dla uczniów, ponieważ tutaj jedynie 40% stwierdziło, że dziedzictwo jest dla nich bardzo ważne bądź ważne, natomiast 60%, że jest mało ważne bądź nie ma znaczenia. Więc widać, że to nie jest taka tematyka, która ich interesuje, którą oni się gdzieś zajmują, czy z którą oni się po prostu spotykają. Mhm. bardzo mnie zdziwiło, tego się w ogóle nie spodziewałam, że jest tak różny stosunek do zabytków nieruchomych, typu właśnie kamienice, wille, jakieś fabryki, w stosunku do zabytków ruchomych, czy zabytkowych dzieł sztuki. Bo było w ankiecie pytanie, czy jakby popierasz wyburzanie zabytków, jeżeli one są w złym stanie technicznym. I tutaj było, że na tak, bo 36%, na nie 31%, na nie mam zdania 33%, więc mocno te zdania były podzielone. Natomiast jeżeli zapytałam o wyrzucanie czy utylizację tych obrazów zabytkowych, zabytkowych dzieł sztuki, czy zabytkowych zabytków ruchomych, no to wówczas na tak, że są za wyrzucenie, było tylko 15%, na nie 70%, a na nie mam zdania 15%. Więc to tak mnie trochę uderzyło, bo wydawało mi się...
Czyli wyburzamy pałace i kamienice, zostawiamy obrazy, tak?
Tak, tak. Mniej więcej tak to, tak to wygląda.
No to ciekawe.
No jestem właśnie, będę tutaj poszerzać tą tematykę, dlaczego tak to wygląda, dlaczego akurat obiekty nie, a obrazy i nie, bo też pytałam tam o porcelanę, o takie po prostu zabytki ruchome, że to jakoś jest bardziej cenne i bardziej wartościowe według młodzieży niż zabytkowa willa.
To może jest kwestia tego, że my nie chodzimy też, nie zwiedzamy ze szkołami takich różnych zabytków, bo może gdybyśmy byli w takiej zabytkowej willi, potrafili ją sobie wyobrazić, zwiedziliśmy ją, przeszliśmy się, nie wiem, po jakichś tam pałacowych komnatach, to może dla nas wtedy stanowi większą wartość. Obrazy, porcelanę, większość z nas po prostu widziała.
Być może to kwestia po prostu doświadczania tego dziedzictwa zabytków, że to ma wpływ. I faktycznie, bo jak pytałam podczas wywiadów już później o zabytki, żeby wymienili zabytki światowe, to nie było żadnego problemu. Zabytki z Polski, to padło przeważnie Wawel i Malbork. Natomiast jeśli prosiłam o zabytki lokalne, no to manufaktura, Pałac Poznańskiego, no i koniec. I nie byli w stanie wymyślić, co jeszcze jest zabytkowego w Łodzi. Więc faktycznie myślę, że tutaj może być problemem to, że nie zwiedzają Łodzi. Też jak pytałam o, czy są związani jakoś z jakimś miejscem w Łodzi, jakimś zabytkowym, no to 70% było na nie, że nie są związani. 30% było na, że mają jakieś takie miejsce, z którym są związani.
No, to ale co jest... to znaczy związanie emocjonalnie?
Tak,
że emocjonalnie, ma dla nich znaczenie, tak?
Tak, że jakieś miejsce zabytkowe ma dla nich znaczenie w Łodzi.
Właśnie. To jest taki problem chyba też, że my mówimy w szkołach o takiej historii bardzo szeroko rozumianej. Prawda?
Tak.
Zawsze się śmieję, że tutaj się pojawiają wojny punickie, tak, a później nie wiemy lokalnie, co się wydarzyło u nas.
Tak, dokładnie, bo jest tak bardzo właśnie ta podstawa programowa...
Wyładowana bardzo mocno.
Tak, tak. Ja sama jestem historykiem, więc wojny punickie, tak, faktycznie są wywałkowane przez cały... Wszystkie poziomy edukacji, zaczyna się od wojen punickich, od starożytności. To jest generalnie do zmiany, z tego co wiem, już komisje pracują nad zmianą tej podstawy programowej. To raz, a dwa, dużym problemem według mnie jest to, że w 2018 roku wiedza o kulturze została wykreślona. I obecnie młodzież w szkołach średnich ma do wyboru muzykę, plastykę, filozofię, kulturę antyczną. Że nie ma wiedzy o kulturze, gdzie gdzieś właśnie wiedza o dziedzictwie, o zabytkach, gdzieś tam była przemycana uczniom, a no teraz tego nie ma i uważam, że to jest duży błąd.
No właśnie, bo też właściwie o to chodzi w tych badaniach, które prowadzisz, żeby historii w jakiś sposób doświadczać, żeby w niej uczestniczyć, żeby ją rozumieć.
Tak, żeby ją też zauważać.
Co dalej? Zostaną wykonane ankiety i próbujemy dotrzeć do szkół.
Tak, próbujemy dotrzeć do szkół. No, na razie są te trzy szkoły i są te warsztaty w tych trzech szkołach. No, ten e-book ma być taką pomocą dla wszystkich szkół, bo ten e-book będzie oczywiście darmowy i będzie rozesłany do wszystkich szkół średnich w Łodzi z informacją, że no, można z niego skorzystać, jeżeli szkoły będą chciały przeprowadzić warsztaty czy lekcje nawet, bo te warsztaty są na 45 minut zaplanowane. I ta tematyka też będzie bardzo różna, będzie i ogólnie o dziedzictwie, będzie o UNESCO, ponieważ też z ankiet mi wyszło, że 75% uczniów twierdzi, że wie, co to jest UNESCO i wie, jakie zabytki UNESCO znajdują się na liście. I w ankiecie było pytanie sprawdzające. Były wypisane zabytkowe miejsca w Polsce i trzeba było zaznaczyć te, które są na liście. No i tylko 12% z tych 75,
które wiedzą,
zaznaczyły dobrze. Mhm. Więc coś jednak jest nie tak. Mhm. Więc też tematy dotyczące UNESCO będą i też miałam już takie warsztaty właśnie z UNESCO i z zabytkami UNESCO, gdzie ja wrzucam zdjęcia, a młodzież musi zgadywać, co to jest za obiekt czy za miejsce. Również warsztaty dotyczące tego lokalnego dziedzictwa, lokalnych zabytków w Łodzi. Tam na Kahucie robimy taki quiz. I to też widzę, że młodzież lubi rywalizację i wyciągam telefony, bo to można jakby skopiować kod i oni się tam łączą i jakby każdy sam rozwiązuje ten quiz. Potem tam pokazują się na ekranie wyniki, więc to widzę, że to też...
Mhm. Trochę jak gra.
Tak, tak. Taka gra o dziedzictwie. No myślę, że jakby to jest droga, którą też warto iść, żeby tak zaangażować młodzież, bo nie wyobrażam sobie w obecnych czasach, nie wiem, po prostu PowerPointa tylko i wyłącznie, bo no chociaż uczniowie ostatnio powiedzieli, że PowerPoint jest taki zabytkowy. Ja powiedziałam, no to w zasadzie dobrze, bo mówimy o zabytkach, więc mamy zabytkowy PowerPoint, że teraz już jakby jest faux pas. I widzę też, że trzeba właśnie mocno się nagimnastykować i żeby zainteresować młodzież, ale jest to zrobienie jak najbardziej. Chociaż jestem świadoma, że gdzieś ten efekt nowości tutaj jest i on przyświeca temu, że młodzież jest zainteresowana, no bo przychodzi ktoś nowy do szkoły, kogo oni nie znają, jakaś nowa tematyka. Tutaj dyrektorzy mówili, no to efekt nowości, zobaczymy, jak to będzie na tych drugich warsztatach, na tej drugiej godzinie, no, ale póki co nie jest źle.
No to dobrze, to w takim razie proponuję najpierw takie warsztaty, a później dobrze by było jeszcze zabrać tych uczniów gdzieś w plener, pokazać im, pozwolić, żeby dotknęli tego naszego dziedzictwa.
Tak, no to byłoby idealnie.
To by było takie wzorcowo.
Idealne zwieńczenie, tylko to jest problem z godzinami, bo szkoły powiedziały, że no góra 2 godziny, więcej mi dadzą, a jedna szkoła powiedziała, że ewentualnie 1 godzina, no bo program jest tak przeładowany.
Że na zabytki już nie ma czasu.
Nie ma czasu na zabytki, nie ma czasu na dziedzictwo, że gdzieś to jest trochę na lekcjach historii, chociaż jak rozmawiałam z nauczycielami historii, jestem historykiem i mam uprawnienia nauczycielskie, że gdzieś o tym dziedzictwie, o tych zabytkach, to tak mówi się, jak zostanie czas, tak naprawdę, że gdzieś to są te tematy, gdzie są na końcu omawiane.
Czyli się nie mówi, bo nie ma czasu.
No przeważnie.
Ze względu na przeładowany program.
Przeważnie nie właśnie. I też mało jest tych wycieczek do muzeów, właśnie żeby wyjść i jakby właśnie doświadczyć tego dziedzictwa. No, nauczycielom byli, że kiedy była wiedza o kulturze, to oni często wtedy wychodzili. Właśnie w ramach tej lekcji wiedzy o kulturze oni wychodzili po Łodzi, chodzili po Piotrkowskiej, rozmawiali. Nauczyciel pokazywał kamienice, opowiadał o nich i jakby to była przestrzeń, gdzie tą tematykę można było poruszać. No, jak nie ma wiedzy o kulturze, no plastyka jest takim przedmiotem, gdzie gdzieś, jak rozmawiałam z nauczycielami, że oni próbują właśnie kwestie dziedzictwa gdzieś trochę, no to wtedy skupiają się na tych takich ogólnoświatowych, tak, nie wiem, jakieś koloseum i potem mają rysować to koloseum, no ale no jakby to nie jest to.
No tak, ale do koloseum na pewno nie pojadą ze szkołą, znaczy na pewno, no raczej nie pojadą, tak podejrzewam. A tutaj można by może nawet wejść we współpracę. Mamy taką liczną grupę przewodników po Łodzi. I oni są świetnie przygotowani również do takich opowieści dla uczniów. Może to też by była jakaś droga, żeby
tak
właśnie
myślę.
Te nasze lokalne perełki
tak,
poznać.
Żeby poznać, tak, tym bardziej, że przewodnicy są przygotowani na różne grupy wiekowe, więc są w stanie takie informacje, takie smaczki wyciągnąć, żeby zainteresować daną grupę. Więc jak najbardziej jest to super pomysł, tylko trzeba dać przestrzeń szkołom, żeby one mogły realizować.
No to apel wielki do szkół, rozmawiajmy o dziedzictwie. A z taką propozycją porozmawiania o dziedzictwie wystąpiła dr Katarzyna Szat-Babińska z Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, zajmująca się historią ochrony zabytków w Polsce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.